Ciekawi świata.
Jacek Butlewski, witam Państwa w audycji Ciekawi Świata. Dzisiaj sporo, naprawdę sporo wędrówek, bo będziemy w Czarnobylu, ale także między innymi na Złotej Górze, to niedaleko Konina, piękny widok, chociaż wieża w remoncie. No i wybierzemy się na wyprawę rowerową do Chile i Argentyny, a ponadto odwiedzimy Leszczyński Teatr i okolice włoskiej Wenecji. Ciekawi Świata, zaczynamy! Volare, oh, cantare, oh, let's fly way up to the clouds, away from the maddening crowds. We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all this illusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare, oh, e cantare, oh, oh, oh. No wonder my happy heart sings. Your love has given me wings. Penso che io sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso tenido dal vento rapito. E incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh, nel blu dipinto di blu. Che dici di stare lassù? E volavo, volavo, venice punalte del sole con coro più su, mentre molto pian piano sparivo lontano laggiù. Una musica dolce suonare soltanto per me. Volare, oh, andare, oh, oh, oh. No wonder my happy heart sings. Your love has given me wings. Nel blu dipinto di blu.
Ciekawi świata.
Mówią o nim czarnobylski Indiana Jones. W miejscu wybuchu reaktora jądrowego był 124 razy. Co go tam ciągnie? Co tam widział i dlaczego to miejsce jest dla niego wciąż ekscytujące? Krystian Machnik, podróżnik i reportażysta z Ostrowa Wielkopolskiego. To o nim mowa. W Czarnobylu spędził 446 dni, stając się dla mieszkających tam ludzi przybranym wnuczkiem. Organizuje nie tylko wyprawy do radioaktywnego oka cyklonu, ale też niesie pomoc humanitarną. Rozmawiała z nim Danuta Synkiewicz.
Czarnobyl jest tylko jeden, w sensie takie miejsce jak Czarnobyl. To jest niepowtarzalne miejsce. Oczywiście tutaj wypowiadam się w taki pozytywny sposób, ale musimy pamiętać, że to jest miejsce katastrofy, więc oby nie było takich miejsc więcej jak Czarnobyl. Skoro już powstało, no to dobrze jest je poznawać. Ja zawsze uważałem, wychodziłem z założenia, że no, o historii trzeba mówić, nie wolno o niej zapominać i trzeba ją widzieć. Ja zawsze byłem za tym, żeby ludzie jeździli do Czarnobyla. Oczywiście z głową, żeby mogli zobaczyć skutki tego, co będzie, jeśli podejmiemy złe decyzje i w ich wyniku będziemy musieli z danego terenu uciec. Mamy chociażby miasto Prypeć, opuszczone, niewiele mniejsze tak naprawdę od Ostrowa Wielkopolskiego, w którym całe życie mieszkam. Wchodzimy do szkoły i mamy co? dzienniki szkolne, których zapiski kończą się na końcówce kwietnia i dalej jest cisza. Tam nic nie wskazywało na to, że ktokolwiek się tego spodziewał. Ludzie, tak jak my, siedzieli, pili kawę, a za tydzień już ich nie było. I to jest niesamowite, że pomimo rozwoju technologicznego człowiek z pewnymi prawami natury dalej nie potrafi sobie poradzić.
Co sprawiło, że w ogóle tam pojechałeś? Przecież ty nie możesz pamiętać Czarnobyla i wybuchu reaktora jądrowego i tej katastrofy. To co sprowokowało cię, że właśnie tam zawiodła cię twoja ciekawość?
No właśnie to, właśnie ta wyjątkowość tego miejsca, ta enigmatyczność, bo też musimy pamiętać, że teraz Czarnobyl jest dosyć popularny, ale kiedy zaczynałem paręnaście lat temu, to Czarnobyl był takim bardzo zapomnianym miejscem i to mnie bardzo ciągnęło, bardzo ta wyjątkowość tego miejsca, to, że można tam być takim czarnobylskim Indiana Jonesem, to znaczy, to jest miejsce, którego historii niby znamy, ale ona tam wciąż jest namacalna.
Jak tam pojechałeś pierwszy raz, to z jakim bagażem emocji wracałeś?
Właśnie jadąc tam nie wiedziałem, czego się spodziewać, ale wróciłem z bagażem właśnie takim, że zdałem sobie sprawę bardzo, pamiętam, że to było bardzo silne uczucie, że my nie jesteśmy niezniszczalni, że do momentu, jak tam pojechałem, miałem wrażenie, że a już tak jesteśmy cywilizacyjnie do przodu, że nic nie może się stać, że ze wszystkim sobie poradzimy z każdą katastrofą. A tu się okazuje, że nie, to wcale nie było tak daleko, bo 40 lat temu i człowiek musiał zniknąć, a to było nowoczesne miasto. To nie było miejsce zapuszczone, zapomniane, to było miasto, które istniało zaledwie 16 lat. I to było to, co sprawiło, że tam pojechałem i co sprawiło, że tam już zostałem.
No właśnie, zostałeś, ale i przyjeżdżasz, wracasz, znów jedziesz, bo znalazłeś sobie taką misję, misję pomagania.
Pojechałem tam dla miejsca, a zostałem dla ludzi. Pierwsze, co mnie interesowało na początku, to historia tego miejsca, budynki, te dzienniki szkolne chociażby. To wszystko, co opuszczone. Ludzie, powiem szczerze, mnie nie interesowali na początku. Wiem, że to trochę egoistycznie zabrzmi, ale tutaj nastąpiła taka przemiana samego mnie, że mogę w sumie żartować, że Czarnobyl mnie przemienił. Jest w tym sporo prawdy.
Napromieniował pozytywnie.
Tak, napromieniował pozytywnie. Jest w tym sporo prawdy, ponieważ jeżdżąc tam, poznając nie tylko miasto Prypeć, ale i opuszczone wioski, tam 96 miejscowości było opuszczonych w wyniku skażenia radioaktywnego. No do dzisiaj nie zobaczyłem wszystkich przez kilkanaście lat. To jest mnóstwo. Spotykając przypadkowo samosiołów, czyli ludzi, którzy wciąż tam żyją, którzy nie pogodzili się z przymusową ewakuacją, uznali, że wrócą do swoich ziem i będą nielegalnie żyć w opuszczonych wioskach w strefie zamkniętej. Poznając ich historię i widząc, jak potrzebują pomocy i widząc, że nikt tego nie robi, wszyscy wiedzą, ale nikt nie robi. Ja postanowiłem po prostu działać i poznając pierwszego, drugiego, piątego, nagle się okazało, że jest 20, 30, 40, 50 i tak zostałem organizatorem pomocy humanitarnych w Czarnobylu.
No takim synkiem, jak określają cię te babuszki i dziaduszkowie.
No właściwie to wnuczkiem, a nawet prawnuczkiem, patrząc na wiek, bo za tydzień, około tydzień, jedna z babuszek będzie miała setne urodziny, najstarsza w Czarnobylu. Jeśli ktoś ma 70 lat, no to można uznać, że jest młodocianym samosiołem.
Nie boisz się, przecież tam cały czas ta radioaktywność jest obecna. Tam obowiązują pewnie jakieś surowe reguły, żeby można było w niektóre miejsca wejść.
Tak, są reguły surowe i one się nie wzięły znikąd. Trzeba o tym pamiętać, że to nie jest tak, że ktoś sobie wymyślił, żeby ograniczać nasze prawa, tylko wymyślił to sobie ktoś, żebyśmy się sami nie narażali na niebezpieczeństwo. Więc ja zawsze mam taki swój slogan, że głupie rzeczy trzeba robić mądrze. To znaczy, jeśli już wchodzimy w jakieś miejsce skażone radioaktywnie, a powiem tak, ich w Czarnobylu jest stosunkowo niewiele, bo jednak minęło 40 lat, to są punkty. To nie jest tak, że wjeżdżamy do strefy i od razu jesteśmy już zagrożeni. To są punkty. Jeśli wchodzimy do takich miejsc, no to musimy robić to mądrze, czyli przede wszystkim niczego nie dotykać, zabezpieczać swoje drogi oddechowe, czyli maseczki przeciwpyłowe o odpowiednich filtrach najwyższej klasy, po to, żeby ten pył radioaktywny nie został w naszych płucach. Jeśli ma coś nam skazić, to żebyśmy skazili się powierzchniowo. Na przykład dłonie. Dłonie możemy umyć, ten pył zmyć, ale jeśli do naszych płuc się dostaje, no to już jest problem. To nie jest miejsce na, ja powiem wprost, cwaniakowanie, że ja nie będę nosił maseczek, bo nie wiem, bo to jest zniewalanie. No oczywiście możesz nie nosić, ale pył radioaktywny nie wybiera poglądów. Więc nie boję się. Wiem, z czym mam do czynienia, wiem, jak się chronić przed tym i efekt jest taki, że właściwie nie ma efektów. Nawet w grudniu sprawdzałem swoje ciało na obecność radionuklidów w organizmie, no i wyszło, że mam całkowite normy. Nie wykryto we mnie podwyższonych wartości.
Krystian Machnik w ubiegłym roku wydał książkę Ostatni ludzie Czarnobyla. Opowiada w niej historię ludzi, którzy wrócili do swoich wiosek i żyją w cieniu byłej elektrowni jądrowej. Z podróżnikiem i filantropem rozmawiała Danuta Synkiewicz, a my po piosence wybierzemy się na Złotą Górę pod Koninem. Teraz przenosimy się w okolice Konina. Posłuchajmy rozmowy o Złotej Górze. Nasza reporterka Michalina Maciaszek była na miejscu, rozmawiała z Grzegorzem Bąkiem z Nadleśnictwa Konin. Jeśli będą Państwo w tych okolicach, może warto choć na chwilę uciec do lasu i popatrzeć na przyrodę z trochę innej perspektywy.
Złota Góra to jest tak naprawdę najwyższe wzniesienie w byłym województwie konińskim i to jest taki punkt, gdzie zawsze mieszkańcy lokalni chodzili sobie na spacery i tak naprawdę są dwie teorie, skąd się ta wzięła nazwa. No bo pierwsza taka historia, którą usłyszałem, to jest to, że kiedyś Złota Góra była pokryta dębami, no i jesienią te liście się przebarwiały na złote, brązowe kolory, więc z daleka wyglądało jak Złota Góra. To jest jedna z historii. A druga to jest góra z piasku. No bo tam, jeżeli chodzi o profil glebowy, to są utwory piaszczyste. I ten piasek tak się złocił w słońcu i z daleka też wyglądał jak złoto, w związku z tym Złota Góra. Wiadomo, kiedyś nie wymyślano nazw jakichś skomplikowanych. Jeżeli była wysoka i się złociła, to Złota Góra. No to było miejsce popularne, tak? To było miejsce, o którym wszyscy wiedzieli. W 1996 roku został utworzony tam rezerwat przyrody o nazwie Złota Góra, żeby też się ludziom bardzo łatwo, szybko kojarzyło, żeby nie trzeba było tego szukać. O powierzchni 121 hektarów i co jest tam fajnego, cennego? Na pewno świetliste dąbrowy, czyli takie siedliska przyrodnicze, gdzie występują praktycznie w 100% dęby. One rosną od siebie w jakiejś odległości, dzięki czemu to światło słoneczne przenika przez korony. Ta podstawa lasu nie jest ciemna, tylko ona jest dobrze doświetlona. Tam mieszają się rośliny zarówno takie łąkowe, jak i leśne. No a że jest dużo światła, no to świetlista dąbrowa, jak zobaczylibyśmy ją w terenie, to nawet nie będąc leśnikami, przyrodnikami, to na pewno powiemy tak, to jest świetlista dąbrowa. Ta nazwa się jednoznacznie kojarzy z tym, co zobaczymy.
Proszę powiedzieć, są tam w tym rezerwacie dwa szlaki.
Tak, jest szlak krótki, czyli żółty. On prowadzi z miejscowości Brzeźno na Złotą Górę i on wchodzi do rezerwatu jakby od północnej strony. I drugi szlak niebieski, który prowadzi od Żychlina przez Złotą Górę aż do miejscowości Turek. Także to jest długi szlak i on wchodzi od zachodniej strony rezerwatu, przechodzi jakby wzdłuż w kierunku wschodu, no i w kierunku na Turek. Także i żółty, i niebieski razem się łączą i razem prowadzą na Złotą Górę, na sam szczyt, no gdzie znajduje się wieża widokowa, która została zrobiona przez gminę w 2014 roku. Często jestem na Złotej Górze, to naprawdę zainteresowanie tamtym terenem jest bardzo duże. No dlaczego? No to jest blisko Konina, blisko Żychlina, Brzeźna. Jest to miejsce turystyczne, są wyznaczone szlaki.
Bo te szlaki właśnie można przejść na pieszo, ale też można rowerem. Do jazdy rowerem również się nadają.
Tak, bo o czym słuchacze mogą nie wiedzieć. Do rezerwatu nie możemy wchodzić, tylko możemy przemieszczać się po wyznaczonych szlakach, tak jak w Parku Narodowym.
Nie zbaczać z tych ścieżek.
Oczywiście. To, że coś zobaczymy fajnego i chcemy do tego podejść, to nie robimy tego. Trzymamy się szlaku, po to są wyznaczone. Dlaczego? Bo one są wyznaczone w taki sposób, żeby jak najmniej ingerować w tą przyrodę, która tam się znajduje, bo szlak ma pokazać najcenniejsze fragmenty, ale w taki sposób, żeby ich nie niszczyć, żeby na nich negatywnie nie wpływać. To jest szlak turystyczny. Szlak turystyczny to nie jest tylko nazwa. Szlak turystyczny służy do tego, że można chodzić pieszo, jeździć rowerem. Ona nie jest wysoka. Ona ma 191 metrów nad poziomem morza, ale biorąc pod uwagę, że tutaj wszędzie jest tak naprawdę płasko, to jest naprawdę duże wzniesienie i niektóre podejścia są tak strome, że wydaje nam się, że jesteśmy w górach.
Wiem, że to nie jedyna atrakcja. Również Państwo mają ścieżkę dydaktyczną.
Tak, od strony Potażnik, czyli od wschodniej strony jakby Złotej Góry, znaczy u podnóża Złotej Góry, znajduje się miejsce postojowe z wiatą rowerową, gdzie możemy sobie odpocząć, coś zjeść, zostawić samochód. I idąc na zachód, drogą leśną zaczyna się od razu interaktywna ścieżka edukacyjna. Ona została zrobiona również przez gminę w porozumieniu z nami. Sama ścieżka nie znajduje się na terenie rezerwatu, ale akurat jej zakończenie połączyło się z początkiem rezerwatu. Nie ma takiego jakby przejścia na Złotą Górę, gdzie idziemy i nic się jakby nie dzieje. Od miejsca postojowego od razu wchodzimy na ścieżkę edukacyjną, gdzie są różnego rodzaju gry, typu obracane kawałki drewna, które na przykład nie trzeba dopasować do siebie. Są tablice opisujące dany region albo jakieś zbiorowiska roślinne. Też tam jest to często odwiedzane, przychodzą tam całe rodziny. I to jest takie fajne, bo często jak idziemy gdzieś z dziećmi, to one bardzo szybko się nudzą. Dla dzieciaka to jest tak, że idziemy przez las. On nie widzi czasami tych różnic, że zmienił się drzewostan. Dla nas, dla dorosłych, tak faktycznie. Zobaczymy gdzieś dęba, zobaczymy gdzieś sosnę. To jest zróżnicowanie i my to widzimy, ale no dla dzieciaka, szczególnie teraz, gdy oni mają naprawdę dużo bodźców takich od razu, one muszą dostać informacje, one nie mogą czekać. Ta ścieżka jakby tak prowadza nas już w tą taką atmosferę, że coś za chwilę fajnego zobaczymy, po drodze pobawimy się, więc to dziecko też jest już naładowane. Inaczej się oczywiście przemieszcza po szlaku, gdy coś możemy robić. Uwielbiam chodzić na Złotą Górę, to jest jeden z moich ulubionych rezerwatów, a mamy ich 5, także jest w czym wybierać.
Absolutnie zachęcamy, ale to co Pan powiedział, że mamy szczyt, a na szczycie mamy wieżę, ale z tej wieży na razie korzystać nie możemy.
Tak, tam jest drewniana wieża, która została zbudowana przez gminę w 2014 roku. Cała z drewna, no wiadomo, że elementy, łączniki są metalowe i góra tej wieży wystaje nad korony. Pamiętajmy o tym, że ona jest zlokalizowana na samym szczycie najwyższego wzniesienia. Dodatkowo dochodzi do tego jeszcze wieża widokowa, więc jesteśmy nad koronami drzew i z góry bardzo ładnie widać całą Wysoczyznę Turecką. Praktycznie przy ładnej pogodzie z tego miejsca, już nie mówię o tym, że widać bardzo ładnie Konin, ale widać elektrownię, widać Licheń, to wszystko na północ te jeziora nasze, a na południe widać wszystkie całe lasy tureckie. To takie pofalowanie terenu, bo z poziomu gruntu nam się wydaje, że my żyjemy na płaskim terenie. A jeżeli wejdziemy na wieżę i mamy inną perspektywę, to widzimy, że ten teren jest pofalowany. Widać Zakola Warty, widać całe miasto Konin z blokami, ze starym miastem. Jak byłem na wieży i na przykład była jakaś rodzina albo były jakieś osoby, to na przykład one pokazywały, a widzisz to, a widzisz tamto, a widzisz to, i to naprawdę jest takie fajne, bo nagle zaczynają nawet dzieciaki odnajdywać punkty, które oni znają, bo kiedyś tam byli, coś widzieli.
Wieża widokowa na Złotej Górze jest na razie zamknięta z powodu złego stanu technicznego, no miejmy nadzieję, że zostanie wyremontowana już wkrótce. A po piosence przeniesiemy się do Ameryki Południowej.
Argentina. kisses. I kept my promise. Don't keep your distance. Have I said too much? There's nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know that every word is true.
Ciekawych świata wędrujemy, a razem z nami ci, którzy jeździli po Chile i Argentynie. Przenosimy się zatem do Ameryki Południowej, gdzie trwa wieloetapowa reporterska sztafeta rowerowa pod nazwą Dzienniki Rowerowe Ameryka Południowa. Wśród uczestników szóstego etapu wyprawy była m.in. znana piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka Natalia Nykiel, z którą rozmawiał Marek Wolski.
Dlaczego wzięła pani udział w tej wyprawie? Czy to był taki dynamiczny urlop, może pauza od sceny, czy raczej szukanie nowych bodźców do pracy artystycznej?
Mnie w ogóle bardzo fascynuje Ameryka Południowa i to jest region, który od dzieciaka gdzieś tam mnie interesował i zawsze z rodzicami wodziłam palcem po mapie właśnie po tej części świata, szczególnie po Patagonii i po południowych rejonach Ameryki Południowej, więc jak zobaczyłam gdzieś tam na Instagramie tę inicjatywę, to dwa razy się nie zastanawiałam i od razu napisałam do ekipy, że chcę wziąć udział. Faktycznie ten termin nie jest przypadkowy, bo etap szósty, w którym brałam udział, jechał przez Święta Bożego Narodzenia, Sylwester i kawałek stycznia, gdzie dla mnie muzycznie to jest taki okres, oprócz Sylwestra oczywiście, dosyć taki spokojny, więc mogłam sobie pozwolić na taki prawie miesiąc wolnego. Więc wszystko po prostu się idealnie i tak musiało być i jestem tutaj.
A gdyby miała pani opisać ten etap jednym, dwoma obrazami osobistymi, które zostaną w pani pamięci na dłużej, to co to będzie?
Myślę, że ogromna, ogromna zmienność. Zmienność klimatów, zmienność temperatury, roślinności. Ja mam wrażenie, że my przez te 3 tygodnie po prostu przejechaliśmy 7 stref klimatycznych. Za każdą górą zmieniało się powietrze, wilgotność, temperatura i to było coś niesamowitego. I na pewno powiedziałabym, że też przy całym tym, że my przejechaliśmy bardzo dużo kilometrów, zrobiliśmy bardzo dużo przewyższeń, bo jechaliśmy jednak przez góry, to poczułam bardzo duży spokój, też wynikający z tego, że tereny, przez które przejechaliśmy, były bardzo takie czyste, były bardzo jednak w małym stopniu zurbanizowane, ale tak mądrze zurbanizowane, że jakby te nasze oczy widziały bardzo mało reklam przydrożnych, widziały bardzo dużo zieleni, piękne jeziora, więc ta natura chyba nam bardzo dużo spokoju przy tym, jak dużo musieliśmy włożyć siły w to, żeby przejechać te 1700 kilometrów w 3 tygodnie.
A jak lokalni mieszkańcy reagowali na taką ekipę z dalekiej Polski? Może dla nich tacy rowerzyści to jest codzienność? Jak oni na was patrzyli?
W południowej Patagonii faktycznie jest więcej rowerzystów, bo przejeżdżaliśmy kawałek przez Carretera Austral, czyli taką bardzo sławną bikepackingową trasę i tam tych rowerzystów było więcej. Później już troszeczkę wprawialiśmy większe zaskoczenie lokalców. Natomiast mieliśmy wszędzie takie poczucie w związku z tym, że te rejony były właśnie mało zurbanizowane, przez które jechaliśmy, że wszyscy mają totalnie ochotę z nami rozmawiać, że gdziekolwiek się zatrzymywaliśmy, wychodzili do nas ludzie, rozmawiali, wchodzili właśnie w jakieś głębsze rozmowy, więc wszyscy mieli takie poczucie, że bardzo się chcieli z nami dzielić też swoim życiem i pytali się nas właśnie, gdzie jedziemy, skąd jesteśmy. I to było super miłe, że wszyscy naprawdę byli bardzo otwarci, łącznie z tym, co mnie chyba zaskoczyło najbardziej, czyli z dzikimi psami po drodze, których ja się totalnie boję w Polsce, jak jadę rowerem gdzieś przez mniejsze miejscowości, to takie psy po prostu, które wybiegają z otwartych bram, przerażają mnie najbardziej, bo kiedyś mnie pies pogryzł na rowerze, a tutaj biegają, jest bardzo dużo takich psów po prostu wolnych, one są w ogóle bardzo duże i one są wszystkie tak niesamowicie pozytywnie nastawione do człowieka, że to chyba na mnie też zrobiło największe wrażenie, że to jest taki, jest jakieś takie poczucie wspólnoty, mimo tego, że jest taka duża przestrzeń.
Czy ta wyprawa być może odkryła przed panią jakąś nową wersję siebie, może bardziej uważną, a może bardziej odważną?
Myślę, że na pewno bardziej odważną. To było dla mnie duże wyzwanie, bo jechałam też w ekipie, która zdawałam sobie sprawę, że jest gdzieś tam doświadczeniem i mocą dużo bardziej zaawansowana niż ja, więc to było dla mnie na pewno jakieś takie fizyczne wyzwanie, ale ja lubię wyzwania. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, więc pod tym kątem na pewno poszerzyłam swoją strefę komfortu. To na pewno w tej wyprawie mnie zmieniło.
Ta wyprawa się kończy, a jakie najbliższe wyzwania przed panią? Czy to wyzwania takie właśnie podróżnicze, czy może już bardziej artystyczne?
Wyzwania są takie, że jeszcze mamy tutaj chwilę, żeby odsapnąć i jeszcze chwilę pojeździć rowerem tutaj na miejscu w Ameryce Południowej. Natomiast ja po powrocie zabieram się za skończenie płyty i w tym roku mam zamiar wydać właśnie mój czwarty studyjny album polskojęzyczny, także pracy jest dużo.
Daleko gdzieś, gdzie woda z niebem chcą się zejść. Ciągłe lato, chociaż nie wiem, czy to nie był sen. Śpiewałam, że pół kroku stąd odnajdę nas, ale w życiu się nie zdarza tak bajkowy kadr. O, to nie słaby punkt. O, tak niemądrze czuć. Szalały gdzieś pod skórą, w ustach dreszcze skry, jak gdyby nic nie trwało, tylko my. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Nie chcę, by ktoś wytarł mi wspomnienia z łez. Chcę pamiętać o tym lecie, o spiekocie też. W jednej chwili wszystko, w drugiej minus stan. Wciąż nie wierzę, jak to serce biło, tracąc żar. O, 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 coraz więcej mnie. O, 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 a ty uciekasz gdzieś. Wołały się źrenice, dłonie niosły sztorm, z którego wiatr wyrzucił nas na ląd. W rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. I nawet deszcz wysłuchiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Przed nami dobry czas, choć inny zmierzch. Obojgu daje znak, wskaże nowy cel. Przed nami dobry czas, w życiu trzeba snu.
Uczestników reporterskiej sztafety rowerowej Dzienniki Rowerowe Ameryka Południowa można śledzić na stronie internetowej oraz na ich profilach w mediach społecznościowych. Wyprawa rozpoczęła się w październiku i potrwa do początku roku 2027. Patronem medialnym jest Radio Poznań. A po piosence my zawędrujemy do Leszna.
Ciekawi świata.
You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. Listen. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell?
Ciekawych świata teraz o świecie aktorskim. W Leszczyńskim Teatrze Miejskim odbył się kolejny przegląd jasełek i inscenizacji świątecznych. Poczynania przedszkolaków i uczniów śledził aktor Marek Prałat, z którym rozmawiał Bartłomiej Klubś.
Jak to jest oglądać na scenie tych młodych, małych aktorów?
Z jednej strony jest to przyjemność, dlatego że istnieje ogromna szansa, że ci młodzi ludzie staną się intelektualistami w przyszłości, ludźmi kulturalnymi, że będą czerpać nie tylko doznania estetyczne, ale również ogromną mądrość z dramaturgii światowej. Tam jest wszystko o człowieku, tej dramaturgii. A z drugiej strony mają okazję, nie zawsze jest to wykorzystywana ta okazja, to prawda, żeby uczyć się wystąpień publicznych, co bardzo w życiu może się potem przydać. To nie chodzi o bezczelność w występowaniu publicznym, tylko o w miarę precyzyjnym, wyraźnym wyrażaniu własnych myśli i własnych poglądów, nawet podpartych własnymi uczuciami. Bo jestem za tym, żebyśmy się objawiali jako pełni ludzie, a nie tylko z wybranej sfery naszego życia duchowego czy psychicznego.
Czy w jeszcze jakimś aspekcie aktorstwo pomaga w takim codziennym życiu?
Ponieważ jestem aktorem zawodowym po warszawskiej szkole i tak byłem też kształcony i kształtowany, nie lubię aktorstwa w życiu, ponieważ, jak twierdził Szekspir, samo życie jest teatrem, a teatr jest lustrzanym odbiciem tegoż życia, więc męczą mnie te często amatorskie występy w życiu codziennym przeróżnych, skądinąd fajnych, cudnych ludzi. Wolę aktorstwo w dziedzinie sztuki na scenie, tam lubię aktorstwo, a w życiu wolę szczerość, otwartość, no i prawdę, to dążenie do prawdy, to jest jednak obowiązek, myślę, inteligentów.
Ten świat aktorski mocno się zmienił. Dzisiaj mass media chyba dużo łatwiej zaistnieć, chociaż nie zawsze może iść to w parze z talentem.
To jest takie chyba no, już wielowiekowe zmaganie, ale we współczesnym świecie Ewangelia mówi o fałszywych prorokach, więc to jakby się zaczyna spełniać. Rzeczywiście dzięki tym społecznościowym różnym aspektom zdobyć popularność jest czasami bardzo łatwo i czasami zupełnie niezasłużenie. Natomiast sztuka sceniczna to jest wielka pokora wobec sztuki. Jednak scena to jest summa wszystkich sztuk i malarstwa, i rzeźby, i przestrzeni, architektury, poezji, słowa, siły tego słowa, przede wszystkim ogromnej mocy ludzkiej myśli i możliwości naprawiania człowieka i świata. Po to w starożytni Grecy mieli to określenie katarzis, że trzeba oczyszczenie przeżyć na spektaklu, żeby ono rzeczywiście zadziałało i potem niosło się w życiu najlepiej społecznym. Rzeczywiście teraz jest łatwiej. Kiedyś były trzy generalnie szkoły aktorskie, teatralne i one rzeczywiście przygotowywały do tych zadań z dziedziny sztuki. Teraz są również kursy, a co za tym idzie, no, można sobie kupić. No, talentu się nie kupi, natomiast dyplom można sobie kupić i potem troszkę się porozpychać. Są też takie dziedziny audiowizualne, gdzie ta sztuka nie jest aż tak wymagana. Wystarczy obecność w kinie, zwłaszcza co kino włoskie udowodniło już w latach 60. Przecież Złodzieje rowerów to była obsada amatorów rzymskich, a jednak znakomity film i nagrodzony. A na scenie, no, scena jest weryfikatorem. Amator bez talencie, no, na scenie go nie ma, znika.
Dobre aktorstwo zawsze się obroni?
Na pewno. Najlepszymi przykładami są takie, że ktoś jest obsadzony, załóżmy to, nazwijmy to na użytek naszej rozmowy, w epizodzie, a potem się okazuje, że wszyscy pamiętają tylko ten epizod, tylko tę rolę, tę jedną, jedyną. Talent na scenie jest najważniejszy. Specyficzny talent właśnie bycia na scenie, istnienia na scenie, życia na scenie. To jest też rodzaj prawdy, bo niby w nierealnej rzeczywistości, sztucznej, a jednak te emocje, myśli i zachowania muszą być tak wyraziste i tak prawdziwe, żeby widz nie tylko w to uwierzył, ale również współprzeżywał te wszystkie wydarzenia bohatera. Do tego jest potrzebny talent, nie ma wyjścia. Tego się nie kupi.
Mam w sobie dzikość żółtej pantery w tej dyskotece. bajera, co by podskoczył i ze mną zadzierał. Ja jestem King Bruce Lee, karate mistrz. King Bruce Lee, karate mistrz. Gdy ja dołożę, wtedy nie daj Boże, reanimacja nawet nie pomoże. Po dobrej wódzie lepszy jestem w czucie. Ja jestem King Bruce Lee, karate mistrz. King Bruce Lee, karate mistrz. Ha! Nie rycz, mała, nie rycz. Ja znam te wasze numery. Twoje łzy lecą mi na koszulę. Z napisem King Bruce Lee, karate mistrz.
We Włoszech istnieje więcej niż jedna Wenecja. Najbardziej popularna jest ta nazywana miastem na wodzie. Inną jest ta położona w północno-wschodniej części kraju ze stolicą w Trieście. O urokach Friuli Wenecji Julijskiej rozmawia Gosia Michalska.
Panujący stereotyp, że Włosi są ekspresyjni i głośni, został obalony. Friulanowie, czyli mieszkańcy regionu, uchodzą za bardziej spokojnych. Zdałam sobie z tego sprawę w ostatnich latach, kiedy poznałam Włochów z innych regionów. Bardzo się od nich różnię, opowiada mieszkanka regionu Ilaria.
I don't feel like a lot of Italians are like me, because I am more closed, I don't talk a lot with people.
Nie wydaje mi się, żeby wielu z nich było podobnych do mnie, ponieważ jestem bardziej zamknięta w sobie. Nie rozmawiam zbyt wiele z ludźmi i jestem bardzo ostrożna w stosunku do nieznajomych. Myślę, że jest to typowe dla mieszkańców mojego regionu. Jednak kiedy zaczynamy poznawać ludzi, otwieramy się i chętnie wprowadzamy ich w naszą kulturę, dzieląc się naszymi tradycjami. Moje rodzinne miasto to bardzo mała wioska. Liczy prawie 1000 mieszkańców, a mieszkają tam głównie osoby starsze lub rodziny. Dorastałam tam i nadal mam tam przyjaciół. Nazywamy ich Friulanami, ponieważ nazwa regionu to Friuli.
Friulan, because the name of the region is Friuli, so Friulan is the name of the people living there.
Gospodarka kraju oparta jest przede wszystkim na rolnictwie i przemyśle stoczniowym czy włókienniczym. Od dłuższego czasu źródłem dochodu jest także turystyka, bowiem w okolicach znajdują się krystalicznie czyste jeziora z widokiem na Dolomity Friulijskie czy Alpy Karnickie. Wśród lokalnych mieszkańców warto zwrócić uwagę na wymowę pełnej nazwy regionu. Niektórzy czują się urażeni, jeśli powie się tylko Friuli.
We care a lot about our language, the Friulan language. Which is an official language, it's not a dialect. And there are also people in the region who speak Slovenian and German.
Bardzo dbamy o nasz język, język friulski, który nie jest językiem oficjalnym. Nie jest to dialekt. W regionie są też ludzie, którzy mówią po słoweńsku i niemiecku. Są więc festiwale, które obejmują wszystkie te języki. Są też i takie poświęcone kuchni, które są bardzo ważne dla naszej tradycji, ale są też ważne dla całych Włoch. Jeśli więc wybierzesz się gdziekolwiek we Włoszech, na przykład latem, wszędzie znajdziesz wiele festiwali kulinarnych. Są też festiwale poświęcone literaturze i muzyce. Mamy bardzo ważny festiwal o nazwie No Borders Music Festival, który odbywa się każdego lata w środku gór. Jest to bardzo ładne miejsce, otoczone naturą. Przyjeżdżają tam muzycy z Włoch, ale także z innych krajów, aby wystąpić. Jest to bardzo fajny sposób na promowanie muzyki w inny sposób, w innym otoczeniu niż to, do którego którego jesteśmy przyzwyczajeni, na przykład teatry lub zwykłe imprezy w dużych parkach. Są tam dwa jeziora i można tam pojechać i cieszyć się naturą, jeziorami i górami. Najczęściej jeździłam tam latem, żeby robić pikniki. Mam dobre wspomnienia z tego czasu. Tak, to jedno z najpiękniejszych miejsc. A jeśli miałabym dodać jeszcze jedno, to prawdopodobnie byłby to Triest. To miasto, ale położone nad morzem. Bardzo lubię morze i to, że można się do niego dostać z centrum miasta.
I would say probably Trieste. It's a city, but it is on the sea, so I really like the sea and the fact that you can go to the sea from the city center.
Kuchnia włoska nierzadko uznawana jest za najlepszą na świecie. We Friuli Wenecji Julijskiej mniej popularna jest pizza czy makaron. Aby doznać regionu w pełni, należy spróbować gęstą zupę z kiszonej kapusty czy chrupiący placek z sera.
The most popular is frico, which is a typical dish made with cheese and potatoes. It is usually eaten with polenta.
Najpopularniejsze danie to frico. To typowe danie z sera i ziemniaków. Zwykle je się je z polentą, która jest kolejnym typowym daniem. Polenta jest zrobiona z mąki kukurydzianej i jest typowa dla całej północnej Italii, ale też dla innych krajów Europy. Została wymyślona przez biednych ludzi, bo nie mieli za dużo pieniędzy, więc mieli tylko mąkę i wodę. I stworzyli to danie, które jest bardzo dobre. Zazwyczaj jemy frico i polentę razem, a także z grzybami. Jeśli chodzi o osoby, to pierwsza osoba, która przychodzi mi do głowy, to piosenkarka. Nazywa się Elisa i jest bardzo znana w całych Włoszech. Nie wiem, czy jest znana za granicą, ale mam nadzieję, że tak, ponieważ jest bardzo dobra. Pochodzi z Monfalcone, małego miasta położonego niedaleko Triestu, największego miasta regionu. Wiele lat temu zaczęła śpiewać po angielsku, ale potem zaczęła tworzyć muzykę po włosku i śpiewa z wieloma artystami. Na przykład nagrała piosenkę z zespołem Imagine Dragons.
Singing in English a lot of years ago, but then she started making music in Italian and she sings with a lot of artists. For example, she also made a song with Imagine Dragons.
Choć włoska i polska mentalność różnią się, to Ilaria zapewnia, że mieszkając na tym samym kontynencie, mamy wiele podobieństw. Bardziej niż ludzie zdziwił ją śnieg, którego w swoim regionie nie widziała już dawno.
Do Friuli Wenecji Julijskiej najłatwiej dostać się samolotem. Zimą temperatury sięgają około 10 stopni Celsjusza, co pozwoliłoby na odsapnięcie od polskich mrozów. Wizytą we Włoszech kończymy dzisiejsze wydanie Ciekawych Świata. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bogatych i owocnych podróży. Życzymy Państwu. Kłania się Jacek Butlewski. Do usłyszenia.
Ciekawi Świata.